po wielu dniach oczekiwania i także po bombardowaniach Strefy Gazy, które trwają już od ponad 2 tygodni, izraelskie wojska rozpoczęły ofensywę lądową przeciwko Hamasowi, na razie o dość ograniczonej skali. Ze mną dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Z tą operacją lądową było tak, że Izrael długo z nią zwlekał z różnych powodów, ale również z takiego, że oprócz takiego ogólnego celu zlikwidowania Hamasu, zlikwidowania zagrożenia ze strony Hamasu, nie było jasne, co tak naprawdę ta operacja lądowa ma spowodować. Czy to, że ona się rozpoczęła, oznacza, że w Izraelu już jest jasność co do tego celu?
Cel, tak, ten cel taki ogólny jest dosyć jasny, natomiast zwłoka wynika między innymi z tego, że te wielkie operacje, ja nie mówię o takiej operacji, którą obserwowaliśmy, prawda, cyklicznie w odstępie kilkuletnim przez ostatnich, no, od 2008 roku.
Które
więc to
nosiły
będzie
taką niechlubną nazwę przycinania trawnika.
Tak jest.
To znaczy, to Izrael od czasu do czasu skracał ten Hamas, żeby uspokoić sytuację.
Tak, przycinał trawnik, czyli redukował potencjał przede wszystkim rakietowy Hamasu do takiego poziomu, który uznał za niezagrażający bezpieczeństwu Izraela. Ale sami Izraelczycy mówią, że taka duża operacja jest znacznie bardziej skomplikowana, bo ona nie wymaga tylko i wyłącznie aktywności jednego rodzaju sił zbrojnych. W tym przypadku najczęściej albo izraelskiego lotnictwa, albo sił rakietowych. Natomiast tutaj to jest wielowymiarowa operacja, która wymaga po prostu przygotowania. To nie jest taka sytuacja, że stoi na przykład minister Gallant, wyciąga rękę i mówi za mną. To przygotowanie naprawdę wymagało czasu, ale jednocześnie na to się nałożyła presja amerykańska, ponieważ Amerykanie obawiali się tego, że konflikt, jeżeli Izraelczycy wejdą w taki zmasowany sposób do Gazy, rozleje się na region, ponieważ docierały nie tylko do Amerykanów, ale także do Izraelczyków i wszystkich zainteresowanych sygnały, przede wszystkim z Teheranu, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to jest dla Irańczyków czerwona linia i wówczas oni uruchomią wszystkich swoich proxy, czyli takie organizacje związane z Iranem, przede wszystkim Hezbollah, a to już oznaczałoby dla Izraela, i to ciągle jest opcją na stole, otwarcie frontu północnego, w zasadzie północnego i wschodniego, bo ta wojna, jeżeli by się rozlała, ona by dotyczyła nie tylko frontu izraelsko-libańskiego, ale także izraelsko-syryjskiego, więc to już byłaby naprawdę duża sprawa, jeżeli chodzi o jakby historię konfliktów zbrojnych, w które zaangażowany był Izrael.
Póki co wydaje się, że to amerykańskie odstraszanie, również pod postacią dwóch lotniskowców, które znalazły się w regionie, działa. To znaczy ta operacja lądowa w Strefie Gazy dzieje się, nabiera tempa. Natomiast wystąpił bodaj wczoraj Nasrallah, czyli lider Hezbollahu. Wszyscy spodziewali się jakiegoś wielkiego oświadczenia. Tymczasem w tym oświadczeniu, poza takim ogólnym poparciem dla Hamasu, niczego nie było. Te incydenty na granicy izraelsko-libańskiej trwają od wielu tygodni, ale też czasami wydaje się, że jest jakaś eskalacja, czasami one trochę przygasają, ale też nie wydaje się, żeby to był początek jakiegoś bezpośredniego konfliktu na dużą skalę.
Tak, wszyscy oczekiwali wielkiego fajerwerku ze strony Nasrallaha, to prawda. Jego wystąpienie trwało ponad chyba, z tego co pamiętam, 1,5 godziny. I było bardzo nudne. To znaczy on powiedział wszystko to, co powinien był powiedzieć i nie powiedział ani słowa więcej. Powiedział dokładnie to, że po pierwsze Hezbollah jest wielokrotnie silniejszy niż Hamas. To jest potężna organizacja. Zresztą porównując nawet same potencjały rakietowe, to Hezbollah ma pocisków różnego zasięgu, 150 tysięcy. To jest potężna siła. Ma potężną armię. To nie są tylko i wyłącznie bojówki, z którymi kojarzymy organizację terrorystyczną. To jest już, jak to wojskowi mówią, w zasadzie regularna armia. więc miałby czym uderzyć.
To nie jest ten Hezbollah z 2006 roku.
Nie, to nie jest ten Hezbollah. On już się przećwiczył także w Syrii, nabrał doświadczenia wojennego, ale nie tylko takiego, prawda, walki podjazdowej, wywiadowczej i takiej zaczepnej, ale rozwinął wszystkie najważniejsze dla klasycznej armii swoje kompetencje. Więc Nasrallah to, co powiedział, powiedział tak, jesteśmy gotowi do wejścia w pełnoskalową wojnę i nasz wróg to wie. Czyli zaznaczył swoją obecność, natomiast nie powiedział, czy nie, w żaden sposób nie zasugerował, czy Hezbollah się włączy, czy nie, mówiąc, bo to też jest istotne, że pełnię, znaczy jakby całość organizacji ataku na Izrael spoczywa na Palestyńczykach, to znaczy na Hamasie. On wprost powiedział, że to był atak w 100% palestyński, że wprawdzie te przygotowania trwały od 2 lat, one oczywiście były konsultowane z protektorem w Teheranie, natomiast i to prawda, Hamas jest na tyle suwerenny w swoich działaniach, to znaczy on jest w takim ujęciu konsultacji, inspiracji powiązany z Iranem, ale na miejscu decydują sami. Tak, więc przyznał to także Nasrallah, co oznacza, w zasadzie potwierdza tezę, którą specjaliści od Bliskiego Wschodu powtarzają dłuższego czasu, że ani Iran, ani Hezbollah nie będzie ginął, jeżeli ma ponosić straty albo jakieś, prawda, takie bardzo poważne koszty tej wojny, nikt z nich nie będzie ginął za Hamas. To znaczy, jeżeli ta wojna się zapowiada na taką, że Izrael wykorzystuje w sposób bezwzględny i brutalny, co jest także odstraszające i to jest szalenie ważne w tym konflikcie, wykorzystuje swoją siłę, demonstruje zdolności jakby reagowania na agresję sił wroga, no to wszystko powoduje, że Hezbollah i Iran kalkulują. To nie są organizacje, to nie jest Iran jako, prawda, państwo, które bardzo łatwo daje się wciągać w duże awantury przeciwko Izraelowi. I z tego wystąpienia Nasrallaha wynika także to, że nikt z nich nie wejdzie do tego konfliktu, jeżeli nie będzie miał w zasadzie pewności, że Izrael nie przegra tej wojny. To znaczy oni włączą się dopiero wtedy, kiedy będzie im się to kalkulowało, czyli kiedy Izrael okaże się słabszą stroną, a tutaj Izrael po pierwsze...
Jeszcze musieliby mieć pewność, że te dwie grupy lotniskowców nie zostaną użyte.
Tak jest.
I będą tylko straszakiem.
Tak, a to jest bardzo potężny straszak. Amerykanie jednoznacznie powiedzieli, że w przypadku aktywizacji takiej bardziej jednoznacznej Iranu staną po właściwej stronie, w zasadzie będą wspierali Izrael w sposób pełen, czyli nie ma mowy o tym, żeby Izrael został zaatakowany także z innych frontów. I to jest bardzo konkretna kalkulacja, opcja na stole, więc ani Iran, i to tutaj Iran jest kluczowy, ani Hezbollah, ale kalkulacja wygląda tak, że dopóki koszt tej wojny ponosi Hamas, a zyski czerpie także Iran, to jest sytuacja optymalna. Natomiast Iran nie włączy się do wojny, w której miałby ponosić niepotrzebne koszty polityczne i militarne, więc kalkuluje naprawdę bardzo racjonalnie.
To jest Radio RMF 24, to jest Przegląd Zagraniczny. Ja rozmawiam z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w Izraelu i w Strefie Gazy. Tym, co przyciąga uwagę opinii publicznej na całym świecie niemal, to są oczywiście ofiary cywilne tych nalotów, teraz także operacji lądowej w Gazie. Antony Blinken, sekretarz stanu amerykański, podróżował ostatnio do Izraela, starając się wyprosić już w rządzie izraelskim tak zwane humanitarne pauzy, tak by się dało jakąś humanitarną pomoc do tej części Strefy Gazy, która w tej chwili jest tą przede wszystkim terytorium konfliktu, północnej części Strefy Gazy, dostarczyć. I wrócił chyba z niczym. Dlaczego Izrael nie bierze pod uwagę tych głosów płynących chociażby ze Stanów Zjednoczonych od swojego potężnego jednak sojusznika dotyczące właśnie kwestii humanitarnych?
I teraz jest pytanie, czy on naprawdę nie wrócił z niczym, bo oczywiście Izraelczycy pojmują politykę, realia bliskowschodnie w taki sposób, że oni wiedzą dokładnie, że aby odstraszyć potencjalnych zainteresowanych atakiem na Izrael, oni muszą być bezwzględni w swojej reakcji na atak. Oni po 7 października stracili dokumentnie swój walor odstraszania, z którego słynęli przez lata. I teraz to, jak rozprawia się bezwzględnie, brutalnie, z naruszeniem, prawda, prawa humanitarnego, Izrael, i w zasadzie bez takiego oglądania się na reakcję społeczności międzynarodowej, tym się będzie Izrael martwił po zakończeniu wojny. Ale dzisiaj celem absolutnie bezwzględnie numer jeden jest to, żeby w zasadzie naprawić wszystkie te błędy, które Izrael popełnił przynajmniej od 2008-2009 roku i ostatecznie zamknął temat Hamasu, to znaczy jego infrastruktury, sieci, jakby tych wszystkich dowództw, tuneli i tak dalej, i tak dalej. Czyli pozbawił Hamasu nie tylko tak jak do tej pory potencjału rakietowego, ale w ogóle infrastruktury, dowódców, czyli takiej możliwości operowania militarnego i politycznego w Strefie Gazy. I tutaj kwestia ofiar wśród ludności cywilnej jest jakby kosztem tej wojny. Izrael ten koszt wojny przyjmuje, stara się, czyli maksymalnie ograniczać, ale to nigdy nie jest ograniczanie, znaczy tego się nie da realnie ograniczać, jeżeli mamy po stronie izraelskiej zadanie zniszczenia pełnej infrastruktury Hamasu. A ta infrastruktura jest, wystarczy spojrzeć na przykład na tunele, ponad 360 kilka kilometrów kwadratowych, to jest cała Strefa Gazy, pod Strefą Gazy, czyli w tej części podziemnej mamy 500 kilometrów tuneli, mamy 1300 takich korytarzy i taka najbardziej gęsta sieć jest tam, gdzie jest najbardziej gęste zaludnienie.
Miasto tak? Gaza.
Miasto Gaza na przykład. I teraz jeżeli Izraelczycy chcą faktycznie zniszczyć wszystkie magazyny, uzbrojenia i tak dalej, muszą uderzać niestety tam, gdzie de facto znajdują się cywilne osiedla. I jeszcze na to się nakłada sam fakt, że Hamas traktuje cywilów jako żywe tarcze i my, zresztą to nie pierwszy raz spotykamy się z takimi doniesieniami, że nie pozwalają bojownicy Hamasu opuścić tych właśnie przestrzeni, tych osiedli ludności cywilnej, ponieważ jest to żywa tarcza taka, która pozwoli później po ataku Izraela na dany cel militarny wytknąć palcem i powiedzieć, to reżim sionistyczny zrobił, to nie my. W tej całej sytuacji my także zapominamy o takiej warstwie prawno-międzynarodowej, i która jest asymetryczna, bo z jednej strony mamy Izrael, który przymuszony jest, bardzo dobrze, do ograniczenia swojej działalności wojennej poprzez, prawda, zobowiązania prawno-międzynarodowe, prawa humanitarnego, konwencji genewskich i tak dalej. Dlatego on na przykład musi, i do tego się dotrzymuje, przed tymi większymi atakami, czy w ogóle przed atakami, informować daną lokalną społeczność, że, prawda, to ten obszar będzie na przykład poddany ostrzałowi, więc wysyłane są, rozsypywane są ulotki, wysyłane są SMS-y, przeprowadzane są rozmowy telefoniczne w każdy możliwy sposób i to faktycznie tego Izrael, znaczy dotrzymuje tego wymogu. Ale z drugiej strony mamy organizację terrorystyczną, która jakby nie musi przestrzegać żadnych reguł prawa międzynarodowego ani humanitarnego. A jednocześnie mamy dużą komplikację taką, że mamy Egipt, państwo sąsiednie, które dokładnie tak samo jak Izrael od 2007 roku utrzymuje blokadę Strefy Gazy, i Egipt, który ma jedno przejście na południu Gazy, pozwolił tylko na wyprowadzenie ponad 300 mieszkańców Gazy z podwójnym obywatelstwem, kilkudziesięciu z tego co pamiętam rannych, może trochę więcej, tu mogę być nie na bieżąco, ale nie pozwolił w ogóle na ucieczkę ze strefy wojny tym, którzy chcieliby wyjść ze strefy Gazy.
Nawet więcej, Izrael sugerował, że część mieszkańców strefy Gazy, a może nawet wszyscy, mogliby zostać przesiedleni na Półwysep Synaj, na co prezydent Egiptu Sisi odpowiedział, na pustyni Negev też jest miejsce.
Tak jest, powiedział, nie ma takiej opcji, ale to byłoby wtedy przesiedlenie takie przymusowe, ale wystarczyłoby otworzyć granice i dać zbiec tym, którzy chcieliby jednak uciec ze strefy konfliktu. To wszystko bulwersuje, to wszystko powoduje, że Izrael traci poparcie to, które zdobył w początkowych dniach tej wojny, ale traci poprzez tą swoją taką, prawda, zdecydowaną, bezwzględną odpowiedź. Na to jeszcze się nakłada fakt, że obie strony prowadzą od wielu lat wojnę informacyjną. Pojawiają się, jest cała masa takich kampanii, na przykład Izrael śledzi media społecznościowe strony palestyńskiej, która, prawda, wykorzystuje aktorów do tego, żeby inscenizować pewne, nie tyle sytuacje, no ale no, tak to wygląda, tak? Jakby pobudzać emocjonalnie odbiorców treści w mediach społecznościowych. To się nakładają faktyczne dramaty ludzkie i efekt jest taki, że mamy nawet na Zachodzie wzrost postaw takich antysemickich, antyizraelskich, prohamasowych. Mamy...
Mówisz o tej wojnie informacyjnej. Ciekawą rzecz opisywał dzisiaj New York Times, pisząc o tym, że do tej wojny informacyjnej włączają się kolejni aktorzy, bo Rosja, tak. Iran, do pewnego stopnia również Chiny używają swoich armii troli, swojej machiny dezinformacyjnej.
Żeby to podsycać,
żeby pompować ten przekaz, tak, zgodny z linią Hamasu, również w mediach społecznościowych europejskich czy amerykańskich.
Tak, i do tego mamy jeszcze prezydenta Putina, który w jednym ze swoich wystąpień kilka dni temu wypowiedział się, to w zasadzie było takie ukierunkowane na odbiorcę bliskowschodniego, ponieważ on mówił takim językiem bardzo, powiedziałbym, poetyckim. Prezydent Putin, znany z takiego swojego czekistowskiego, w zasadzie z takich czekistowskich manier, z takich, prawda, bardzo konkretnych wypowiedzi, zwrócił się do swoich odbiorców, mówiąc tak, że w sprawie tego, co się dzieje w strefie Gazy, ja tutaj cytuję prezydenta Putina, łzy cisną się do moich oczu, zaciskają się moje dłonie, gdy patrzę na to, jaka niesprawiedliwość, jaka tragedia ludzka dzieje się w strefie Gazy. I natychmiast można byłoby sobie skojarzyć, dlaczego prezydentowi Putinowi nie napływają łzy do oczu, ani nie zaciska swoich dłoni, kiedy dokładnie to samo Rosja robi, może nie tyle dokładnie, ale wykazuje się zerową empatią w stosunku do życia ludzkiego na Ukrainie. Rosjanie na tym bardzo korzystają. W zasadzie Kremlowi...
Wielorako, bo w ten sposób też tak. Amerykanie mogą zaangażować się w innej części świata, osłabiając jednocześnie swoją pomoc dla Ukrainy, co zresztą miało miejsce, tak? Mieliśmy już sytuację, w której pociski przeznaczone dla Ukrainy trafiły ostatecznie do Izraela.
Tak jest. Kremlowi zależy na tym, żeby te dwa konflikty absolutnie rozdzielić, żeby w końcu Amerykanie podjęli decyzję taką, że te finanse nie idą w jednym pakiecie, tylko są jeszcze raz, prawda, uzgadniane i weryfikowane i idą odrębnie, co by pozwoliło wyhamować pomoc dla Ukrainy albo ją w jakiś sposób wstrzymać. Wystarczy popatrzeć na to, jakie są dzisiaj sondaże poparcia dla pomocy dla Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. I to, co robi prezydent Putin, to on podsyca poprzez swoje farmy troli takie postawy tej samej, jakby dwa końce tej samej osi sporu. Czyli z jednej strony postawy antysemickie i tutaj mamy Machaczkale, Dagestan i, prawda, takie wydarzenia na lotnisku w tej Republice Północnego Kaukazu, gdzie setki osób wtargnęły na płytę lotniska i poszukiwały pasażerów z samolotu, który wprost wylądował z Tel Awiwu, szukając po prostu Żydów. A z drugiej strony te same farmy troli podbijają, podgrzewają nastroje islamofobiczne. Chodzi o to, żeby na to wszystko Rosjanie mogli nałożyć, i oni to robią, taką bardzo prostą, bo to zwykle o to chodzi, żeby to była prosta odpowiedź, że wszystkiemu winien jest Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo wszyscy pamiętają Irak w 2003 roku, bo wszyscy pamiętają interwencje amerykańskie, więc tym złym tą prawdziwą osią zła są Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. I ten przekaz, on zaczyna pracować. On musi, prawda, zostać zainspirowany. Tym językiem mówi już globalne południe, więc to nie jest dobra wiadomość dla świata zachodniego, ponieważ finałowo to my na tym naprawdę bardzo tracimy.